Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest piątek, 30 grudnia, godzina 16. Wiadomości wnet. Jakub Duszek, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Na Białorusi zapadł pierwszy wyrok dla obcokrajowca za obrażenie Aleksandra Łukaszenki. Sąd w Mińsku skazał obywatela Łotwy Dmitrisa Michajłowca na 4 lata łagru za napisanie w internecie krytycznych komentarzy o sytuacji politycznej na Białorusi. KGB wpisał 44-letniego Łotysza na listę osób uprawiających działalność terrorystyczną. Po zatrzymaniu w Mińsku przez miesiąc przebywał w szpitalu psychiatrycznym w celu przeprowadzenia ekspertyzy. Władze nie udzieliły zezwolenia dyplomatom łotewskim na spotkanie z zatrzymanym. W więzieniach białoruskich przebywa 12 obywateli Łotwy, wobec których zostały wysunięte oskarżenia z paragrafów kryminalnych. W ich sprawach są prowadzone śledztwa. W październiku rząd Łotwy wezwał obywateli kraju do rezygnacji z podróży na Białoruś w związku z niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia. Buty rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie wykonane są ze skóry sprowadzanej z Indii. Handel pomiędzy Rosją a Indiami wzrósł o ponad 400%, podaje brytyjski dziennik Guardian. Indyjska firma Homera Tanning z siedzibą w stanie Haryana potwierdziła, że co miesiąc dostarcza do Rosji skóry i skórzane wyroby obuwnicze o wartości 830 tysięcy funtów, a dwoma największymi klientami są firmy Donubow i Vostok, główni dostawcy butów dla rosyjskiego wojska. Rosyjskie firmy zamawiają szczególny rodzaj skór używany wyłącznie do butów wojskowych i tych stosowanych w branży wydobywczej. Przed początkiem inwazji przeciwko Ukrainie Rosja odpowiadała za 10% ich obrotów handlowych. Obecnie jest to 70%. Od maja do października firma sprzedała do Rosji towar wart ponad 5 milionów funtów. W polskiej cyberprzestrzeni identyfikowanych jest coraz więcej incydentów, w tym ataków przeprowadzanych przez prorosyjskich hakerów, podkreślił pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. W grudniu zaatakowana przez nich została strona polskiego Sejmu. Zdaniem Żaryna cyberataki to odpowiedź Federacji Rosyjskiej na zaangażowanie Polski na rzecz Ukrainy i próba destabilizowania sytuacji w naszym kraju. Pełnomocnik zwrócił uwagę, że celem ataków hakerskich stają się zarówno domeny administracji publicznej, jak i firmy prywatne, media czy zwykli użytkownicy. Szczególnie zagrożone, jak dodał, są podmioty z sektorów strategicznych, na przykład energetycznego czy zbrojeniowego. Jak zaznaczył, część tych wrogich kampanii można powiązać bezpośrednio z działalnością prorosyjskich grup hakerskich. Ukraina wyraziła gotowość współpracy przy zbadaniu upadku rakiety S-300 na terytorium Białorusi, poinformował resort obrony w Kijowie. Jak podkreślił ukraiński MON, strona chciałaby również zaprosić do śledztwa międzynarodowych ekspertów niezwiązanych z Rosją. W komunikacie Ministerstwo Obrony Ukrainy nie wyklucza celowej prowokacji ze strony terrorystycznego państwa Rosji. Według władz w Kijowie istnieje prawdopodobieństwo, że Kreml specjalnie wyznaczył taką trajektorię dla swoich pocisków, aby dokonać prowokacji, uderzając w terytorium Białorusi. Do upadku pocisku doszło wczoraj na Poluniu opodal wsi Harbacha w rejonie Janowskim w obwodzie Brzeskim, około 20 km od granicy z Ukrainą. Póki co nie ma informacji, czy pocisk uderzył w terytorium Białorusi, czy został zestrzelony przez białoruskie siły obrony przeciwrakietowej. Nie ma też doniesień o ofiarach, czytamy na łamach opozycyjnego kałanu białoruski Hajun. Chiński lotniskowiec po raz pierwszy zbliżył się do należącego do USA terytorium Guam na Pacyfiku, gdzie mieszczą się amerykańskie bazy wojskowe. To ostrzeżenie dla Waszyngtonu w sprawie Tajwanu, podał propagandowy chiński dziennik Global Times. Lotniskowiec chińskiej marynarki wojennej prowadził manewry na zachodnim Pacyfiku od połowy grudnia, podała amerykańska rozgłośnia Radio Wolna Azja, powołując się na komunikat Ministerstwa Obrony Japonii, które monitorowało ruch chińskich okrętów. 25 grudnia lotniskowiec i grupę towarzyszących mu jednostek dostrzeżono około 670 km na południowy wschód od japońskiego atolu Okinotoroshima, niecałe 620 km na północny zachód od Guam. Następnie lotniskowiec wrócił na wody pomiędzy Tajwanem a Japonią. Na Guam znajdują się dwie kluczowe bazy wojskowe USA, w których stacjonują strategiczne bombowce i okręty podwodne.
Wiadomości wnet. Autopromocja.
3, 2. Spędź Sylwestra z Radiem Wnet. Nie zabraknie kulturalnego i politycznego podsumowania roku Konrada Mędrzeckiego i Jaśminy Nowak. W imprezowy nastrój będzie nas wprawiać audycja podzwrotnikowa, muzyczna polska tygodniówka i pora karmienia. Co więcej, od godziny 18 specjalny program Sławka Orwata, a od 20 zagra dla nas DJ Dąbek, czyli znany i lubiany Szymon Dąbrowski. Na żywo do pierwszej w nocy. Spędź Sylwestra z Radiem Wnet.
To była autopromocja.
Reklama.
Polenta płynie z wysokości, polenta płynie.
Radość Bożego Narodzenia, piękno tradycji i siła licznej rodziny. Kolędy pospieszalskich w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Na koncert zaprasza Afirmacja Info, nowy portal poświęcony rodzinie. Koncert w piątek, 30 grudnia po mszy świętej o 19. Patroni medialni, tygodnik do rzeczy i Polonia Krystiana. Afirmacja Info. Jesteśmy po stronie rodziny.
Po reklamie.
We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm.
Popołudnie Wnet.
Dzień dobry Państwu, Jaśmina Nowak. Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym Popołudniu Wnet. Ostatnim już w tym roku, to jeszcze warto podkreślić. Mamy 11 minut po godzinie 16. Audycję realizuje Daniel Chybowski, a my już mamy połączenie z pierwszym gościem, profesor Bogdan Guralczyk, sinolog, publicysta, autor między innymi książki Nowy Długi Marsz Chiny ery Xi Jinpinga. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet w takim szczególnym, świątecznym czasie, końcówka roku. I zanim podsumujemy ten rok 2022 z perspektywy Chin, to najpierw poproszę o kilka słów na temat dzisiejszej rozmowy prezydenta Rosji z prezydentem Chin. O czym Władimir Putin rozmawiał z Xi Jinpingiem i czy coś istotnego z tych rozmów, z tego, co z tych informacji, które przedostały się do mediów, wynika?
No, wynika to, że jednak będzie trwały nie tyle sojusz, co związek pomiędzy Pekinem a Moskwą, że Chiny będą trzymały tę relację jako mocną, bo obawiają się jednego, że największym zwycięzcą wojny ukraińskiej może być Zachód, czytaj Stany Zjednoczone, i to prowadzi do potężnych obaw, co będzie dalej. To jest dla Chin najistotniejsze. Druga sprawa, mniej w tej chwili chyba istotna, ale ciągle ważna, że Chiny obawiają się, że w Rosji może dojść do jakiegoś rodzaju chaosu, tąpnięcia społecznego. No i to byłoby niewskazane, bo zamiast partnera w walce z punktu widzenia Pekinu najistotniejszej, tej z Zachodem, tej ze Stanami Zjednoczonymi, zamiast rywala mieliby delikwenta, którego trzeba wspierać czy mu pomagać. No i to nie byłoby wskazane. Wtedy spodziewam się, że Chiny weszłyby jako mediator i parłyby do tego, żeby wojnę zakończyć. Nie sądzę, że na ten temat rozmawiano dzisiaj. Natomiast na pewno mają dużo do powiedzenia sobie w sferze gospodarczej, energetycznej. Te rzeczy na pewno były omawiane. Jedna jest istotna dla naszych słuchaczy informacja taka, że Chiny jak dosłownie jak ognia obawiają się jednego, że Zachód zastosuje wobec nich takie same sankcje jak wobec Rosji. Chiny były największym beneficjentem okresu ostatniej globalizacji. No i wiedzą, ile na tym skorzystały i wiedzą, ile mogłyby na tym stracić. W tym sensie panowie mieli o czym rozmawiać, agenda była bogata, natomiast co dokładnie, no to jak dotychczas nie wiemy.
To jest tak, że jeżeli słuchacze Radia Wnet chcieliby nieco bliżej przyjrzeć się Chinom z jednej strony w sposób bardzo przyjemny, ale z drugiej strony też szczegółowy, to ja polecam, zachęcam, aby sięgnęli po książkę właśnie autorstwa profesora Bogdana Guralczyka Nowy Długi Marsz, bo to jest taka próba opisu tego, jak chińskie władze no, dążą do odzyskania tej hegemonii pozycji największego mocarstwa na świecie. Ale jakbyśmy mogli, panie profesorze, spróbować no, w te kilka minut, bo tyle mamy czasu antenowego, opowiedzieć z perspektywy mijającego roku, jakie były te przełomowe momenty, najważniejsze wydarzenia, jeżeli chodzi o Chiny, zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, ale także relacje ze światem zewnętrznym.
Ponieważ pani wywołała tę książkę, to ja ją wydałem rok temu, a teraz musiałem wznowić po roku, dodać cały rozdział o mijającym 2022 roku. I teraz w księgarniach już jest to nowe wydanie, polecam państwu. Czyli dowodzi to, jak ważny to był rok, ale to nie był dobry rok dla Chin. Z trzech podstawowych powodów. Poprzednio, gdybyśmy rok temu rozmawiali, to Chiny były w fazie triumfalnej. Miały wzrost 8,1 wzrost PKB. Jeden z najwyższych, jeżeli nie najwyższy na świecie. uważały, że są już poza, absolutnie poza pandemią. Uważały, że Stany Zjednoczone są osłabione, czego dowody miały w wyjściu takim, a nie innym Amerykanów z Afganistanu. No i wszystko im się układało, że idą po swoje. Tymczasem wiosną tego roku niespodziewanie okazało się, że dwie chińskie szczepionki są nieskuteczne na Omikron, na nową wersję COVID-u. No i rozpoczęło się to, co widzieliśmy, a mianowicie zamykanie, twarde lockdowny, bo przewodniczący Xi Jinping uznał, że to jest jedyna skuteczna metoda. Pamiętamy, że Szanghaj 26-milionowy był zamknięty przez 2,5 miesiąca, ale tak naprawdę to aż 74 ze 100 największych miast chińskich w minionym roku było objęte twardymi lockdownami. No i po pół roku potrzebna była iskra, taka wybuchła 24 listopada w stolicy regionu autonomicznego Xinjiang, gdzie w zaryglowanym, bo takie metody też stosowano, bloku mieszkalnym spłonęło żywcem 10 osób, w tym dwoje dzieci, a tłum na dole słyszał, jak oni wołają: otwórzcie drzwi, otwórzcie, uratujcie nas, i tylko sfilmował to smartfonami. Kiedy te zdjęcia ze smartfonów rozeszły się po chińskim internecie, to następnego dnia już mieliśmy demonstracje i co najważniejsze, one rozsypały się po całym terytorium Chin, a więc objęły wiele miast. No i to zmusiło władze do zastanowienia się, czy taka polityka jest skuteczna, tym bardziej, że obok niezadowolenia społecznego doszło ogromne straty gospodarcze. Chiny planowały w tym roku wzrost rzędu 5,5% PKB, a będzie pewnie 2%, może z lekkim ułamkiem powyżej. Te demonstracje przyszły jeszcze w jednym niezwykle istotnym momencie, mianowicie zmarł poprzedni sekretarz generalny Chin, Jiang Zemin. To w Chinach zawsze jest delikatny moment, bo w całej historii HRL były dwa wielkie zrywy społeczne, antyrządowe. Jeden w kwietniu 1976 roku, kiedy ludzie wyszli na ulicę, czcząc pamięć niedawno zmarłego premiera Chen Laya, twórcy chińskiej modernizacji i konceptualisty. No i w kwietniu 1989 roku słynne wydarzenia na placu Tiananmen też się zaczęły od śmierci byłego sekretarza generalnego Hu Jaopanga. Czyli jeżeli teraz umiera Jiang Zemin, a miasta chińskie są w rewolcie, no to przewodniczący Xi Jinping nie miał innego wyjścia i musiał ustąpić, i w efekcie zamiast poprzedniej polityki zero tolerancji dla COVID-u mamy totalne poluzowanie. No i rosyjską ruletkę, albo w chińskim wydaniu, bo tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzy. Są informacje potwierdzone, że rzeczywiście lockdownów nie ma, że ludzie mogą już podróżować, wychodzić z domów, kontaktować się ze sobą, a równocześnie są zdjęcia, że miasta są puste, bo ludzie się boją wychodzić. Równocześnie poluzowano w chwili, kiedy jest największa fala zakażeń od momentu wybuchu pandemii w mieście Wuhan, gdzieś na przełomie właśnie grudnia i stycznia 2019 i 2020 roku. I co z tego wyniknie, ile będzie ofiar, czy to nie jest próba, jak kiedyś robił Mao Tse-tung, zarządzania przez chaos, nawet ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Myślę, że potrzeba nam jest kilku tygodni, żeby z tego się wyłonił obraz. Czyli sytuacja wewnętrzna jest dosyć skomplikowana, mimo że powinienem w innej sytuacji, bym zaczynał od tego, mówić o 20. zjeździe Komunistycznej Partii Chin, który, że tak powiem, konsekrował Xi Jinpinga na trzecią kadencję, a tak naprawdę na dożywotnią chyba kadencję jako przywódcy Chin. A to dlatego, że on wyraźnie również na tym 20. zjeździe stawia cel zjednoczenia wszystkich ziem chińskich. No i docelowo dojścia do chińskiego renesansu, renesansu chińskiego narodu, a nie będzie żadnego renesansu, jeśli po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej są podmioty z Chinami w nazwie. No i ta sytuacja też się skomplikowała. Pamiętamy, że w mijającym roku była głośna wizyta pani Nancy Pelosi, jakby nie było trzeciej co do precedencji polityk Stanów Zjednoczonych na Tajwanie, która była po prostu policzkiem dla władz chińskich i dla Xi Jinpinga osobiście i szło ku eskalacji coraz bardziej, no ale szczęśliwie pod koniec roku już chyba ten kompleks covidowy w chińskich kalkulacjach odegrał poważną rolę, że doszło, jak wiemy, do rozmowy osobistej wreszcie prezydenta Bidena z Xi Jinpingiem, a potem jeszcze Xi Jinping rozmawiał z Kamalą Harris. Potem miała być wizyta Antony Blinkena w Pekinie. Ze względu na sytuację covidową panowie Wang Yi i Blinken rozmawiali ze sobą bodaj 3 dni temu, no bo telefonicznie, bo inaczej się nie dało. W każdym razie mamy deeskalację częściową, ale nie łudźmy się, to jest zderzenie absolutnie strukturalne, długofalowe i dowodem dzisiejsza decyzja, że nowym ministrem spraw zagranicznych na miejsce Wang Yi będzie dotychczasowy ambasador z Chin w Stanach Zjednoczonych. To pokazuje skalę i rangę zagadnienia. I trzecia sprawa, może z naszego punktu widzenia nawet mogłaby być najistotniejsza, to oczywiście wojna ukraińska. Przypominam jednak, że to nie 24 lutego mijającego roku, tylko 4 lutego mijającego roku był bardzo ważny, albowiem rozpoczęliśmy naszą rozmowę od właśnie rozmowy Putina i Xi Jinpinga i 4 lutego przy okazji otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich panowie obaj wydali wspólny komunikat, który był niczym innym jak zarysem nowego ładu światowego, znowu takiego dwubiegunowego, bipolarnego, po jednej stronie Stany Zjednoczone, po drugiej Wschód, ale tym razem skupiony nie wokół Kremla, tylko Chunnanhai. No ale to też się rozsypało w dużej mierze, no bo Putin nie wypełnił swoich zadań i nawet były duże kontrowersje co do tego, jak postępować dalej z Rosją. No ale dzisiejsza rozmowa i ostatnie wydarzenia wskazują, że Chiny nadal stawiają na Rosję jako swojego partnera.
I wszystkie te wątki, o których wspomniał pan profesor, będą poruszane na antenie Radia Wnet zapewne jeszcze w przyszłym roku, bo też to nie są sprawy, nad którymi możemy postawić już teraz kropkę. Ja tylko jeszcze raz przypomnę słuchaczom Radia Wnet, że jeżeli są zainteresowani tematyką Chin szeroko pojętych, bo to książka, w której jest wiele wątków poruszanych, Nowy Długi Marsz Chin ery Xi Jinpinga i teraz ten dodatkowy rozdział, który podsumowuje właśnie mijający 2022 rok z perspektywy chińskiej. A panu bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Profesor Bogdan Góralczyk, sinolog, pisarz, publicysta, autor książki Nowy Długi Marsz Chiny ery Xi Jinpinga. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, 25 minut po godzinie 16 popołudnie Wnet trwa, a my dziś jeszcze spojrzymy w stronę Jemenu, bo chociaż bardzo dużo czasu poświęcamy pomocy Ukrainie i to jest na ten moment chyba jedna z najistotniejszych kwestii, to nie zapominamy jednak o takich miejscach jak właśnie Jemen, a to tam trwa największa klęska humanitarna na świecie. Tam występuje głód, występują choroby, brak dostępu także do bieżącej wody czy mediów, nie wspominając już o szkolnictwie i o Jemenie porozmawiamy także za kilka chwil. Pojawi się także dr Krzysztof Jabłonka i tutaj oczywiście ważne daty, historia, gawenda historyczna. To wszystko przed nami w dzisiejszym, w pierwszej godzinie dzisiejszego popołudnia Wnet. Na drugą ja zapraszam w imieniu Grzegorza Milko. Ale teraz przed nami trochę dobrej muzyki. Niech to będzie utwór, który wybierze dla Państwa realizator Daniel Chybowski. Albo nawet realizatorzy, bo jest Daniel Chybowski, jest Miłosz Duda i gdzieś tam jest też DJ Dąbek, który zaprasza Państwa na imprezę sylwestrową. To już jutro od godziny 22.
Reklama.
Ludzie pytają, jak zrealizować wszystkie plany te noworoczne i w ogóle. Otóż my, Kule, mamy w planie losowanie. I powiem tak, na pewno je zrealizujemy.
W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
W tej audycji nie tylko muzyka jest do tańca. Także to, co Wojciech Cejrowski opowiada pomiędzy piosenkami. A poza tym sporo śmiechu. Specjalne sylwestrowe wydanie audycji podzwrotnikowej w sobotę po godzinie 11.
To była autopromocja.
To Popołudnie Wnet.
I tak, drodzy Państwo, 35 minut po godzinie 16, popołudnie Wnet trwa, a już za kilka chwil, i chyba to był dżingiel przepowiadający gawędę historyczną, i oczywiście dr Krzysztof Jabłonka.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witamy również. No, końcówka roku i tak się zastanawiam, czy podsumujemy jakoś tę końcówkę historycznie, czy jest jakaś ważna data, o której warto powiedzieć?
No, jest data i to akurat dzisiaj i to za 20 minut wybije równo 100 lat, jak na Kremlu zawiązał się niesławnej pamięci Związek Sowiecki. No, odbyło się to z wielkimi honorami. Właściwie obraz olejny, paskudny skądinąd w treści, ale w formie również, kończy wielką wystawę poświęconą rewolucji październikowej, która, jak wiemy, była puczem wojskowym. Niemniej ostatnia scena to jest właśnie zjazd wszystkich delegatów wszystkich ówczesnych partii komunistycznych. No tak naprawdę to oni się wcale nie zjechali, ale ich namalowano. No i tam właśnie Polaków ma reprezentować niejaki Julian Marchlewski z Feliksem Dzierżyńskim. Przedstawia on moment proklamowania Związku Sowieckiego jako nowego państwa na świecie. No i tutaj warto, aby przytoczyć pełną nazwę, którą Związek Czterech wówczas Republik Sowieckich, przypomnę, to była Rosyjska Federacyjna Republika, socjalistyczna oczywiście, ukraińska, socjalistyczna Republika Sowiecka, białoruska oraz zakaukaska, która łączyła przed przymusem zresztą trzy republiki kaukaskie w owym czasie, które zostały podbite między 1920 a 1921 roku. No, ostatnia padła Gruzja i sfederowano wtedy ich wszystkie te trzy narody, Gruzinów, Ormian i Azerów, w jedną republikę, która później po 10 więcej latach z powrotem się rozpadła. I owe cztery właśnie republiki sowieckie notabene zapisały się razem z Rosją Sowiecką do Ligi Narodów. Skutek był taki, że gdy Liga się przepoczwarzyła, czy też ponownie zawiązała jako ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, to Białoruś i Ukraina funkcjonowały w niej oddzielnie. I było to przedziwne, bo jedynym państwem na świecie, no trochę naśladującym Trójcę Świętą, to była właśnie Rosja Sowiecka, występująca pod nazwą Związku Radzieckiego, Ukrainy Sowieckiej i Białorusi, no, które po odzyskaniu niepodległości przybrały już swoje właściwe barwy i nazwy, i herb. Natomiast właśnie o 17.30 grudnia 1922 roku w ogromnej sali zjazdów na Kremlu proklamowano powstanie wszechświatowego państwa o nazwie Związek Socjalistycznych Sowieckich Republik Europy i Azji, SSRR-eja. Później to Europa i Azja odpadną ze względów propagandowych. Stalin troszeczkę przykróci zapędy, żeby nie denerwować innych krajów, że co ich czeka, żeby nie zawiadamiać ich za wcześnie. Oczywiście w owym czasie Afryka miała tylko jedno niepodległe naprawdę państwo, czyli Cesarstwo Etiopii, które no, pełniło dosyć szczególną rolę, bo było państwem chrześcijańskim. Przy opanowaniu, jak to planowano, Europy i Azji, oczywiście Afryka też stałaby się sowiecka i tak właśnie wyobrażano sobie w herbie Związku Socjalistycznych Republik Europy i Azji, demonstrując właśnie owe trzy kontynenty razem przygniecione sierpem i młotem. No, wydawało się, że losy świata są już przesądzone, że twórcy owej osobliwej republiki, czy Związku Republik, już tylko liczyli czas, jak będą do niej dołączać poszczególne inne narody świata jako kolejne republiki. No, z braku chętne były tylko dwa państwa w okresie międzywojennym, które zasłużyły na mianę nawet nie socjalistycznych, a ludowych republik. Była to Mongolska Republika Ludowa i Kanuntuwa. Taka przedziwna republika, która dotrwała do 1944 roku i w październiku została połknięta przez swoją większą sąsiadkę. Stała się Tuwińską Republiką Autonomiczną, z której zresztą pochodzi minister obecny minister obrony, czyli minister agresji, niejaki Szojgu, który odcięstwo ma tak oryginalne i tak niebanalne, że nikt nie jest w stanie się go nauczyć. Jarban Dabijewicz, chyba coś w tym rodzaju, to właśnie świadczy o nierosyjskim jego pochodzeniu. Natomiast rozwój tych republik, a pamiętajmy, że w kulminacyjnym punkcie będzie aż 16 republik socjalistycznych w Związku Sowieckim, osiągnie na dwa sposoby. Pierwszym to jest właśnie zlikwidowanie owej fikcyjnej w sumie i bardzo nieskomponowanej wewnętrznie Federacyjnej Republiki Zakaukazia, która w końcu już nie wytrzymała ze sobą i rozdzielono po prostu granicami. Rozdzielono zresztą w bardzo niesprawiedliwy sposób, dlatego że no, były dwa obszary niepołączone jakby ze sobą. Jeden zamieszkały przez Azerów, ale na terenie Armenii i jej przygranicznych terenów z Turcją. Drugi z kolei zamieszkały przez Ormian, ale na terenie Azerbejdżanu. I o ile obszar azerski wykrojono z Armenii i przyznano Azerbejdżanowi, są to Azerbejdżan do dziś składają dwóch terytoriów Nachiczewania i Głównej Republiki, to tego samego nie zastosowano wobec Ormian. I Republika Karabachska, czyli tak zwany Artach, został oddzielony i stał się zaledwie autonomiczną republiką we wnętrzu Azerbejdżanu, co zresztą Azerbejdżan obecnie wykorzystuje do podboju tego terenu i pozbawienia ziemi, a nawet życia mieszkających tam jednak 200 tysięcy Ormian. No niemniej powiększyła się liczba o dwie. Potem cały wschód, który był tak zwaną turkestańską autonomiczną republiką, podzielono na 5 różnych republik narodowych. W zasadzie te republiki dopiero tworzyły narody. No i tak na przykład Kazachów nazywano Kirgizami. To była ich taka stara nazwa jeszcze. A Kirgizów obecnych nazywano Czarnymi Kirgizami, czyli Kara Kirgizami. No ale na rozkaz Stalina dokonano rewolucji również w nazwach. Tychże stepowych Kirgizów przezwano Kazachami, czyli mówiąc krótko, no, ludźmi stepu, tak by to należało przetłumaczyć, a Kara Kirgizów nazwano Kirgizami. I tak powstało 5 republik, gdyż jeszcze dojdzie Uzbekistan, Turkmenistan i irański. Te 4 są turańskie.
I panie doktorze, można powiedzieć, że w ten sposób wypełnił pan pewną lukę, bo dzisiaj studio z Kazachstanu, czyli studio Step by Step, nie pojawiło się na naszej antenie.
No więc usłyszymy, ja jestem zastępcą Step by Stepu, tak. Tak,
tak, dokładnie tak.
No dodamy tylko jeszcze, że w 40 roku doszło do kolejnej agresji. No na Polskę agresja nie zaskutkowała żadną Polską Republiką Socjalistyczną. Nie byliśmy godni tego, uznano nas za niezdolnych do socjalizmu. Natomiast podbito fragment Rumunii, zamieniony w Mołdawską Republikę Socjalistyczną oraz 3 republiki bałtyckie, które niemal w jednym miesiącu wpadły w ręce Litwa, Łotwa i Estonia. No, podczas wojny z Finlandią powołano sztucznie, a właściwie podniesiono z Republiki Autonomicznej Karelię do rzędu Republiki Związkowej Karelofińskiej. No i ta istniała przez 10 lat, od 1939, w zasadzie można dłużej, do 1956 roku. Po upadku stalinizmu ona z powrotem wróciła do Republiki Autonomicznej i jest taką do dzisiaj. No, owych 15 republik
i tutaj, panie doktorze,
rozformowało
musimy
się powoli... powrotem niepodległe państwa.
I tutaj no, na razie musimy postawić te 3 kropki. Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Tak. Jeszcze z gawędą historyczną będziemy powracać oczywiście w nowym roku. Doktor Krzysztof Jabłonka.
Złóżmy sobie tak. Życzenia. No, dodam tylko kropkę, że 26 grudnia 1991 roku ów Związek Sowiecki zakończył istnienie w naszej historii. Od tej pory mówi się o świecie postsowieckim. Dziękuję bardzo za uwagę.
I my także bardzo dziękujemy, dr Krzysztof Jabłonka. Drodzy Państwo, 45 minut po godzinie 16 popołudnie wnet trwa chwila muzyki, a za moment wracamy z kolejnymi rozmowami. 16.50 na naszym zegarze, popołudnie Wnet trwa. Mieliśmy rozmawiać z panią Beatą Błaszczyk, założycielką organizacji Szkoły dla Pokoju. Myślę, że pani Beata będzie pewnie gościem Radia Wnet, być może w jutrzejszym podsumowaniu, albo już w przyszłym roku, ale to nie znaczy, że o Jemenie nie opowiemy. To jest tak, że to tam trwa największy współczesny kryzys humanitarny po wybuchu tej bardzo krwawej wojny domowej. Jemen, można chyba tak powiedzieć, stał się takim piekłem na ziemi, stał się państwem upadłym. Prawie 80% jego mieszkańców żyje w skrajnym ubóstwie. No i dodatkowo te wszystkie czynniki, które tak naprawdę szkodzą niemalże całemu światu, i pandemia COVID-19, a teraz jeszcze wojna na Ukrainie, można powiedzieć, że też jeszcze dodatkowo ten kryzys w Jemenie pogłębiają. Jakbyśmy spojrzeli na statystyki, to był tylko taki moment, kiedy od wybuchu tej wojny domowej w Jemenie było nieco mniej ofiar. To był rozejm wynegocjowany przez ONZ, ale już ten rozejm teraz nie funkcjonuje i też dlatego dyrektor generalna UNICEF-u wzywa do odnowienia tego rozejmu w Jemenie. Od początku tego konfliktu, od 2015 roku, zginęło lub zostało rannych ponad 11 tysięcy dzieci, ale to od razu trzeba podkreślić, że te dane są dużo większe, bo to są statystyki, to są przypadki zweryfikowane przez organizacje międzynarodowe, zweryfikowane przez ONZ. Natomiast tam, gdzie faktycznie trwa piekło na ziemi, ta liczba ofiar wśród dzieci na pewno jest wyższa i to myślę, że mówimy o dużo większych liczbach. Ponad prawie 8 lat tego konfliktu, od wybuchu, od eskalacji, ponad 23,5 miliona ludzi, w tym prawie 13 milionów dzieci, cały czas potrzebuje pomocy humanitarnej, a także ochrony. I to jest prawie 3/4 całej populacji, mówiliśmy o 80%. Szacuje się na ten moment, że ponad 2 miliony dzieci, 2 miliony 200 tysięcy dzieci w Jemenie jest niedożywionych, a 540 tysięcy z tej liczby to są dzieci poniżej 5 roku życia, które cierpią na ciężkie, ostre niedożywienie, a tym samym też walczą o życie. Już takie kwestie jak dostęp do edukacji czy kwestie medyczne, o tym się praktycznie nawet nie mówi, podobnie jak kwestia pandemii COVID-19, no bo kiedy na ulicach umierają z głodu dzieci, no to ciężko myśleć o takich kwestiach jak szczepienia czy nawet właśnie dostęp do edukacji, ale oczywiście to wszystko też jest na dramatycznie złym, niskim poziomie. A o tym wszystkim mówimy dlatego, że pamiętamy o Jemenie i także w mijającym 2022 roku wielokrotnie opowiadaliśmy państwu o tym, jak tragiczna jest sytuacja humanitarna właśnie w tym punkcie na ziemi i też zachęcaliśmy do pomocy. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Szkoły dla Jemenu, a z panią Beatą Błaszczyk jeszcze zapewne o tej sprawie będziemy na naszej antenie rozmawiać. 53 minuty po godzinie 16 popołudnie Wnet trwa. W takim razie teraz chwila muzyki, a za momencik wracamy do państwa. 10 minut po godzinie 16 popołudnie Wnet trwa, a nam jednak udało się połączyć z panią Beatą Błaszczyk, założycielką organizacji Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry, nawet dobry wieczór.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Cieszymy się pani Beato, że jest pani razem z nami. Ja już opowiedziałam nieco słuchaczom Radia Wnet na temat tych statystyk dramatycznych, które niestety cały czas napływają, jeżeli chodzi o sytuację humanitarną w Jemenie, ale myślę, że pani zrobi to znacznie lepiej. Możemy jeszcze powtórzyć raz te informacje, a przede wszystkim przekazać, gdzie konkretnie mogą słuchacze Radia Wnet odnaleźć wskazówki dotyczące pomocy.
Bardzo dziękuję. Nam jest pewnie trudno uwierzyć, że w kraju ponad 30-milionowym 20 milionów osób może potrzebować pilnie pomocy humanitarnej i żywnościowej. Kobiet ciężarnych, karmiących i dzieci do 5 roku życia to ponad 3,5 miliona. Cierpią głód niewyobrażalny dla nas. To nie jest głód taki, że ktoś jest głodny, tak to co my znamy. Dziecko zagłodzone ma obwód ramienia taki jak korek od wina wyjęty z butelki, który troszeczkę się rozprężył. To jest dziecko, które nie wodzi wzrokiem za swoimi bliskimi, jeśli ich jeszcze ma. Bo bardzo często się zdarza, że rodzina, tak jak my organizujemy pomoc i trzeba jakoś to uśrednić i policzyć, taki zestaw, który jest w stanie utrzymać 8 osób przy życiu przez miesiąc, nazywamy koszykiem 8 osób, czyli rodzina, to nie jest 2 plus 6 rodzice i szóstka dzieci. Coraz częściej jest to kobieta na przykład z trójką dzieci, nastoletnią siostrą, może dwójką dzieci swojej siostry, która zginęła w bombardowaniu i może z jednym z dziadków. I tak wygląda ta 8-osobowa rodzina. Wiadomo, że nasza pomoc, czyli mąka, ryż, cukier, czerwona soczewica i olej, nie dociera do dzieci skrajnie zagłodzonych, bo takie dzieci potrzebują pomocy medycznej i kroplówek. Nasza pomoc dociera do wewnętrznych uchodźców, których w Jemenie jest w tej chwili ponad 4 miliony. Na obrzeżach Sany, na obrzeżach stolicy jest ich bardzo, bardzo wielu. Także społeczność tak zwanych zmarginalizowanych, muhamasin, to są ludzie o nieco ciemniejszym kolorze skóry, ale to są tak samo Jemeńczycy jak wszyscy inni. I oni też potrzebują pomocy pewnie bardziej niż reszta. Jak nas można wesprzeć? Na naszej stronie internetowej szkołydlapokoju.pl w zakładce kontakt jest nasz numer konta. Na portalu zrzutka.pl uruchomiliśmy zrzutkę, która nazywa się Koszyki dla Jemenu. Chcemy zebrać 9 tysięcy złotych. To jest kwota, która wystarczy na 50 koszy, czyli na pomoc żywnościową dla 400 osób na miesiąc. A i tak pewnie dla więcej osób z tego skorzysta, bo ci najbiedniejsi zawsze podzielą się z tymi, którzy są jeszcze bardziej biedni i jeszcze bardziej w potrzebie.
I my także bardzo z całego serca zachęcamy słuchaczy Radia Wnet, aby pomagać. Pani Beata Błaszczyk, założycielka organizacji Szkoły dla Pokoju, była gościem popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za czas dla Jemenu.
Drodzy Państwo, punktualnie godzina 17, to znaczy, że najwyższa pora na wiadomości w Radiu Wnet.
Popołudnie Wnet.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, jest piątek, 30 grudnia, godzina 17, wiadomości Wnet. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
W 2022 roku zabito przynajmniej 17 księży i zakonników, przekazała Watykańska Agencja Informacyjna Fides. W sumie w mijającym roku na świecie zamordowano, porwano lub aresztowano ponad 100 katolickich duchownych. Z danych, które opublikowała agencja Fides, najwięcej duchownych zamordowano w Afryce, w szczególności w Nigerii i w Demokratycznej Republice Konga. Przemoc wobec duchownych występuje również w Ameryce Łacińskiej, gdzie zabito 8 osób. W Meksyku życie straciło 4 księży, a w Hondurasie 2. Również w Wietnamie potwierdzono śmierć Dominika Amerykanina. Represje potwierdzono też na Ukrainie, gdzie w okupowanej przez Rosjan części kraju 4 grekokatolickich księży zostało aresztowanych. 2 z nich zwolniono, a 2 pozostałych przebywa w areszcie i może być sądzonych pod zarzutem terroryzmu. Państwowa przemoc wobec duchownych występuje też w Nikaragui oraz w Chinach. W państwie środka dochodzi do aresztowań księży, którzy nie chcą przyłączyć się do kościoła uznawanego przez państwo. Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w trybie online z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. W początkowej części wideokonferencji, którą transmitowała rosyjska telewizja państwowa, Putin oświadczył, że oczekuje Xi w Moskwie wiosną przyszłego roku. Wizyta państwowa zademonstruje światu bliskość relacji rosyjsko-chińskich, dodał. Putin rozpoczął rozmowę od 8-minutowej wypowiedzi, w której ocenił, że stosunki Rosji i Chin stają się coraz ważniejsze i wyraził zamiar pogłębiania współpracy wojskowej między obu krajami. Odpowiedź Xi była 4 razy krótsza, podkreśla Reuters. Przywódca Chin wyraził skłonność do wzmocnienia strategicznej współpracy z Rosją wobec sytuacji międzynarodowej, którą określił jako trudną. Urzędnicy obu krajów wychwalali szerokie perspektywy współpracy, a chińskie MSZ deklarowało poparcie dla osiągania strategicznych celów rozwojowych i umacniania mocarstwowej pozycji Rosji pod przywództwem prezydenta Putina. Według komentatorów Pekin unikał jednak przekazywania Moskwie materialnego wsparcia wojskowego, co mogłoby narazić go na zachodnie sankcje. Na Białorusi odbywa się nagonka na książki drukowane w języku białoruskim i sprzedawane w księgarniach, informuje portal Nasza Niwa. Na posiedzeniu Państwowej Rady do Spraw Polityki Historycznej została podjęta decyzja o usuwaniu z księgarni książek, które traktują historię w sposób niesystemowy i niepoprawny. W sieciach handlowych rozpoczęło się czyszczenie książkowej oferty. Usuwane są tylko książki w języku białoruskim wypuszczone przez wydawnictwa prywatne. Wśród represjonowanych książek są naukowe wydania o twórczości wybitnych literatów XX wieku, Wasila Bakała i Rychora Bardulina o historii i kulturze Białorusi, a także monografia Jurija Chrybołskiego Białorusini na bitwie o Monte Cassino. Podczas niedawnego spotkania w Petersburgu Władimir Putin zaproponował Aleksandrowi Łukaszence ogłosić rok 2023 rokiem języka rosyjskiego na Białorusi. Miński dyktator zareagował entuzjastycznie. To największa wojna systemowa od 1945 roku, kiedy mocarstwa światowe wyznaczyły nieprzekraczalne czerwone linie. Wojna na Ukrainie jest przekroczeniem takiej linii, ponieważ Rosja zażądała wycofania się NATO z Europy Środkowej. Dlatego jest to też wojna o podmiotowość Międzymorza, mówił w poranku wnet dr Jacek Bartosiak.
To jest wojna o podmiotowość Międzymorza i zwycięstwo pod Kijowem obudziło szansę na podmiotowość Międzymorza i dlatego Niemcy nie chcieli tego. Ukraińcy dlatego szkolą pułk Kalinowskiego, Legion Kalinowskiego, bo będą chcieli rozstrzygnąć również sprawę na Białorusi zbrojnie, jeżeli wygrają wojnę. Bo nie pozwolą sobie, żeby wisiało im na północnej flance państwo, które jest podstawą do projekcji siły rosyjskiej i o tym się mówi otwarcie na Ukrainie. A wielka wojna w Międzymorzu rozstrzyga status wszystkich narodów Międzymorza, w tym Polaków. Ten układ geopolityczny istniał przez kilkaset lat w Europie, został zniszczony zaborami.
Mówił dr Jacek Bartosiak. Całego wywiadu można wysłuchać na platformie Wnet FM. Norweg podejrzany o zabójstwo w Oświęcimiu Polki i uprowadzenie dziecka znajduje się w Polsce. O przeprowadzonej ekstradycji poinformowała prokuratura. Obywatel Norwegii po przewiezieniu z Danii trafił do aresztu śledczego w Warszawie-Służewcu. Na podstawie wydanej decyzji Norweg zostanie przetransportowany do zakładu karnego w Wadowicach. W najbliższych dniach w prokuraturze rejonowej w Oświęcimiu mężczyzna usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na ekstradycję Norwega z Danii do Polski przed świętami Bożego Narodzenia zgodził się sąd w Kopenhadze. Norweg jest podejrzewany o zabójstwo 26-latki z Oświęcimia. Martwą kobietę na początku listopada znalazł w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Ingebrigt G. został zatrzymany na autostradzie w Kopenhadze. W samochodzie była z nim 5-letnia Mia. Obecnie dziewczynka znajduje się pod opieką dziadka.
Wiadomości wnet.
Reklama.
Fundacja Świętokrzyskich Kopalni i Surowców Mineralnych Kaganek we współpracy z Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej organizuje transporty pomocy humanitarnej dla najbardziej potrzebujących regionów Ukrainy. Szczegółowe informacje o możliwości wsparcia fundacji na profilu Facebook @fundacjakaganek. Przyłącz się do nas. Pomóżmy wspólnie Ukrainie.
Po reklamie.
Popołudnie wnet. Popołudnie Wnet.
Dochodzi 17:10, druga godzina popołudnia Wnet. Grzegorz Milko, dobry wieczór. Dzień przed ostatnim dniem tego roku, a więc tak naprawdę Wigilia Sylwestra. Tak to się podobno ładnie mówi o tym dzisiejszym dniu. Ostatni czas na dopięcie wszystkiego, na ostatni guzik w tym starym roku. Jak się okazuje, dzisiejszy dzień 30 grudnia jest zarazem świętem ogromnych zmian na ostatnią chwilę, a więc coś, co zostawiamy sobie na ostatnią chwilę, czeka na nas gdzieś tam do tej ostatniej chwili. Wtedy orientujemy się, że coś jeszcze trzeba załatwić. No i rzeczywiście wtedy tak, żeby się postarać, żeby jeszcze w tym starym roku coś załatwić. Pół biedy, jak ten 31, to jest jeszcze, powiedzmy, wypada w dniu tygodnia takiego roboczego. Gorzej tak jak jutro w sobotę i wstąpiłem dzisiaj na chwilę do ZUS-u, tutaj nieopodal naszej siedziby przy krakowskim przedmieściu na Senatorskiej w Warszawie jest ZUS. No i rzeczywiście wycofałem się bardzo szybko w tę matkę punk rocka, bo tak też o niej słyszałem takie zdanie i rzeczywiście jej utwory absolutnie wybitnie i piękne. Dziś także swoją urodziny obchodzi Dariusz Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu, a wczoraj urodziny obchodził niestety ten, który już zmarł całkiem niedawno, więc Piotr Szkudelski, ale także 75. urodziny Jeff Lynne z Electric Light Orchestra i między innymi także 30 grudnia jest rocznica pewnej śmierci, o której powiem za chwilę, bowiem no, to, co nas dotknęło, To, że odszedł Pele i to rzeczywiście od wczoraj w zasadzie już świat opłakuje tego wybitnego, absolutnie genialnego piłkarza. My dziś także poświęciliśmy godzinę, gdzie mogliśmy między innymi wysłuchać Jana Tomaszewskiego, naszego wybitnego bramkarza, jego wspomnień o Pele, bo on grał w jednej drużynie, tak, w drużynie reszty świata. Zresztą proszę sobie w wolnej chwili odsłuchać tej audycji na naszym podcaście, wchodząc na naszą stronę wnet.fm. I tam Jan Tomaszewski wspomina swoje spotkanie z Pele, opowiada o tym wspaniałym człowieku, piłkarzu też, ale przede wszystkim człowieku absolutnie takim, którego kochał cały świat. 30 grudnia 2010 roku w Petersburgu na zawał serca zmarł Bobby Farrell. My wszyscy kojarzymy go z grupą Bonnie M. Tak, to ten taki szalejący na scenie wykonawca, wokalista, tancerz tak naprawdę pochodzący z Aruby. Tam były trzy wokalistki i wśród nich właśnie szalejący Bobby Farrell. I on zmarł dokładnie 30 grudnia 2010 roku w wieku 61 lat. W Petersburgu, tam miał koncert w Rosji i tam po koncercie w hotelu po prostu odszedł z tego świata. Ale jaka jest zbieżność wydarzeń w jego życiorysie? Nieprawdopodobna, bowiem tego samego rocznicę, także właśnie 30 grudnia jest rocznica śmierci Rasputina, więc tego mnicha opisanego jako jednego z największych przyjaciół, faworytów dworu cara Mikołaja, no tego, który miał te swoje wszystkie, co prawda był mnichem, ale zarazem także gdzieś tam miał nieprawdopodobny wpływ na płeć piękną i ten Rasputin, no był taką, można powiedzieć, kiedy żył, był gwiazdą, był celebrytą, bo tak naprawdę było, właśnie skończył swoje życie tuż przed końcem upływu roku i co się okazuje, to był też Petersburg. No i jaka jest zbieżność z tym, że Bobbym Farrellem, a więc taka, że jeden z największych utworów grupy Bonnie M, absolutnego objawienia lat 70., to był właśnie utwór Rasputin. Ten, którego tak dynamicznie potrafili zaprezentować, ten, który dynamicznie prezentowali na scenie, przy którym Bobby Farrell po prostu no, wychodził z samego siebie, to myślę, że każdy gdzieś tam ma obraz tego niesamowitego wokalisty i tancerza. Posłuchajmy utworu Rasputin właśnie tego wyjątkowego dnia w tym wykonaniu Bobiego Farrella i całej grupy Bonnie M i przejdziemy do naszego pierwszego gościa drugiej godziny popołudnia Wnet.
those Russians.
To była grupa Boney M. Nieprawdopodobnie skrzyżowane losy Bobiego Farrella, który zmarł 12 lat temu, a więc wokalista i tancerz grupy Boney M. I ten bohater, o którym śpiewał, a więc Grigorij Rasputin, kaznodzieja, jasnowic, mistyk, egzorcysta, wielki faworyt dworu cara Mikołaja II, który zginął w zamachu na własne życie 30 grudnia 1916 roku. No nieprawdopodobne. I też w Petersburgu. Jedno i drugie miejsce miało miejsce właśnie w Petersburgu. Czasami rzeczywiście niespotykane są te losy różnych ludzi. My już teraz mamy połączenie z redaktorem Adamem Jaźwieckim. Witaj serdecznie, Adam, na antenie Radia Wnet.
No witam cię serdecznie, witam słuchaczy. Po świętach, a przed Sylwestrem i Nowym Rokiem.
No właśnie, Adam jest oczywiście znany państwu, już gościu na naszej antenie. Dziennikarz, poeta, pisarz. Adam, myślę, że warto, ponieważ rzeczywiście nas gdzieś tam połączyła ta pasja do sportu, a bardzo dużo dzieje się w końcówce roku w sporcie. Rzeczy czasami rzeczywiście, które gdzieś tam nas dopadają i są smutne, są przykre. I ta końcówka roku przynosi nam takie rzeczywiście no, szpilki, które gdzieś są wbijane w nasze serca i czasami ciężko z tym wszystkim sobie dać radę. Wczoraj zmarł, przedwczoraj, Andrzej Iwan. Zupełnie nieprawdopodobna sytuacja, nieoczekiwana, 63 lata.
Totalne zaskoczenie.
Tak, mimo że on rzeczywiście opisywał swój ciężki stan, chorobę depresję tak naprawdę, chorobę alkoholową, ale my też widzieliśmy Andrzeja w dobrej formie w różnych mediach, gdzie się udzielał. Wczoraj natomiast wieczorem dotarła informacja, że zmarł Pele. Mój Boże, można
bardzo
powiedzieć.
Przykra,
właśnie. Jak to wszystko rzeczywiście gdzieś tam sobie poukładać? No powiedzmy, Pele miał 82 lata, jak zaczął chorować, to gdzieś człowiek mógł się przygotować. No tak jak teraz bardzo ciężki jest stan Benedykta XVI, to gdzieś człowiek się przygotowuje, ale czasami jak dociera do nas, że odchodzi ktoś bliski nami tak naprawdę i młody, to ciężko, prawda?
Bardzo. Pele rzeczywiście chorował długo, natomiast Iwan... Tak, znaliśmy się, bo przecież grał w Wiśle, w Górniku Zabrze. No ale niestety to, co się działo z nim w ostatnich latach, było bardzo przykre. Zresztą sprzedał parę rzeczy w swojej książce, bardzo ciekawej książce. Niestety, no nie mamy wpływu na pewien los, ale czasem temu losowi też pomagamy. Natomiast chyba świat został mocno nie tyle zaskoczony, co zszokowany tą śmiercią Pelego. Tym bardziej, że ta piłka jeszcze tak niedawno królowała w naszych głowach. Skończyły się katarskie mistrzostwa świata. Argentyna wygrała, Brazylia odpadła i teraz mamy tragedię z Pele pod koniec roku. No przykra historia.
No właśnie, bo to takie też wszystko nieoczywiste. To, że mistrzostwa świata odbywały się na przełomie listopada i grudnia, i to, że w tych miesiącach odeszli dwaj, być może najwięksi piłkarze, bo dwa lata temu w listopadzie odszedł Maradona, a wczoraj odszedł Pele, prawda? Czyli w grudniu. Gdzieś to się krzyżuje. Gdzieś to się rzeczywiście krzyżuje. Ale Adam, podsumowując sportowo ten rok, to myślę, że chyba te Mistrzostwa Świata w Katarze były absolutnie najważniejszym wydarzeniem. I mimo wszystko spełnionym, takim, gdzie bardzo ciężko do tego podchodziliśmy pod tytułem, że ten Katar sobie po prostu te mistrzostwa kupił i im się te mistrzostwa nie należą, ale chyba później, już po tym finale, jeszcze z udziałem polskich sędziów, po tym pięknym, absolutnie pięknym
spektaklu, żegnać się z Katarem.
Tak, tym spektaklu piłkarskim, prawda, to chyba Mistrzostwa Świata i piłka nożna się obroniła bardzo.
Bardzo się obroniła, narzekaliśmy. To rzeczywiście była wielka korupcja. Nie chcę wracać do tego, nie chcę... Ale musimy poświęcić trochę czasu polskiej reprezentacji, przygotowaniom tej defensywnej grze. Nie za bardzo mnie cieszy to, że przeszliśmy do następnej fazy, bo styl, jaki polska reprezentacja zaprezentowała, był fatalny. Chyba wszyscy, którzy kochają sport, oczekiwali innego futbolu, ofensywnego, innej reprezentacji. Ja często wracałem myślą do tych czasów, kiedy Kazimierz Górski razem z Gmochem doprowadzili do gry o finał na niemieckich mistrzostwach w Stuttgarcie. To był nowy styl, jaka reprezentacja polska zaprezentowała całemu światu. To wychodzenie w zasadzie teraz też tego oczekujemy i tego doświadczamy, ale nie w polskiej części. Wychodzenie defensywy do przodu, skrzydłowy, Gadochy, Lato, etc. To były wspaniałe mistrzostwa i tak porównywałem w myślach ten Katar razem z tymi mistrzostwami w Niemczech. To się źle ogląda. Kocham reprezentację, kochamy Polskę, kochamy hymny narodowe, ale tak grać nie można. Nie można tak ćwiczyć piłkarzy, jak to zrobił Czesław Michniewicz. No, skończył się kontrakt. Teraz żyjemy nadzieją, że wybór PZPN-u będzie trafny. Boję się, że może się znowu nie udać i to będzie wtedy duży dramat, bo czekają nas przygotowania do Mistrzostw Europy.
A co znaczy, Adam, twoim zdaniem wybór trafny? To znaczy, że mimo wszystko trener z Polski, dwie poważne kandydatury, Marek Papszun, Jan Urban, czy jednak za granicę mówi się Władimir Petkowicz, a więc były selekcjoner Szwajcarów. Mówi się Martinez, który trenował Belgię.
O Szewczence się mówi?
Szewczenko tak, chociaż jak wiemy, on jest bardzo zaangażowany w wojnę i w to, żeby Ukraina po prostu była wolna i skończyła się wojna z okupantem. Ale być może jeszcze są pewne inne kandydatury. To kończąc ten rok i patrząc na to, co nas czeka w przyszłym, to jakie masz myśli, że kto byłby rzeczywiście dobry?
Wiesz co, ja i proszę państwa, myślę, że trzeba by wrócić może do Polaków. Trener Papszun, to co zrobił z Rakowem, zasługuje na pewno na duże słowa uznania. Prowadzenie reprezentacji a klubu to jest duża różnica, ale sądzę, że Papszun mógłby wyprowadzić tą reprezentację opierając się na swoim autorytecie i myślę, że jest w stanie zrezygnować z pewnych nazwisk i zbudować team taki, który zadowoli zarówno zespół, bo zespół musi być zadowolony z tej gry. To nie mogą być grymasy, to nie może być z niezadowoleniem, z jakimś grymasem schodzący z murawy Robert Lewandowski. To musi być gra, która sprawia radość zawodnikom, ale przede wszystkim też i kibicom. Piłka nożna, Katar pokazał, że ten futbol jest jednak takim publicznym, takim magnesem